Dawdzie, bardzo już bym chciał mówić na temat tego trzeciego zwierzątka z przypowieści Salomona, cośmy ostatnio uczyli się mądrości, patrząc na mrówki, patrząc na szarańcze. Ale dzisiaj, ponieważ mamy Wieczerzę Pańską, trzeba będzie poczekać do następnej okazji z tym tematem. Natomiast chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o wypowiedzi Jezusa, która od samego początku wzbudzała wiele kontrowersji i nieporozumień, a mianowicie Jego słowa o jedzeniu Jego ciała i piciu Jego krwi. To trudne do zrozumienia, trudne do przyjęcia. Do tego stopnia, że jak czytamy w Słowie Bożym, wielu tedy spośród uczniów Jego, usłyszawszy to, mówiło: twarda to mowa, któż jej słuchać może? I od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Tak wstrząsnęły te słowa, takie nieporozumienie wprowadziły do grona tych Jego naśladowców, uczniów, słuchaczy, że to doprowadziło do odejścia wielu z nich. Bardzo wiele teorii pojawiło się od tego czasu i jest wiele różnych sposobów na to, jak podchodzić do owych słów Jezusa. Rzymskokatolicki Kościół wymyślił doktrynę o transubstancjacji, to znaczy, że ciało Jezusowe jakby w momencie podniesienia staje się z tego opłatka, który ksiądz podnosi, a krew się prawdziwa robi z tego wina, który ma w kielichu. I że oni jedzą prawdziwe ciało i piją prawdziwą krew Jezusa. Protestanci, Kościół ewangelicki wymyślił naukę o konsubstancjacji. To znaczy, że w momencie, kiedy podnosi ten kapłan w kościele ewangelickim chleb i wino, to na moment się to zamienia prawdziwe ciało i krew, a potem wierni już jedzą chleb i piją zwykłe wino. Ale jest taki moment przeistoczenia. Są też bardzo duże rozbieżności wśród ewangelicznych chrześcijan w pojmowaniu tej kwestii. Dlatego my dzisiaj zastanowimy się nad pytaniem, jak spożywać ciało i krew Jezusa. No bo nie ma kwestii co do tego, że mamy spożywać ciało i krew Jezusa. Ale jak to robić? O co chodzi w ogóle? I chociaż nieraz to już tu tłumaczyliśmy, to mam takie przekonanie, że trzeba to jeszcze tłumaczyć, że trzeba jeszcze o tym mówić, aby to do nas dotarło. I zachęcam wszystkich was, abyście w miarę możliwości wytężyli umysł i serce i spróbowali podążać za myślą, abyśmy uchwycili. A jak będziecie czegoś nie rozumieli, podnoście rękę, że nie rozumiem. I będziemy to sobie tłumaczyć, żebyśmy uchwycili, o co chodzi. Spójrzmy na ten tekst, który wywołał tak wiele kontrowersji. Pan powiedział w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, 51 wersecie i niżej, takie słowa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto nie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. W czym leży trudność powyższych słów Jezusa? Na czym polega ta trudność? Wyrazili to Żydzi, którzy usłyszeli te słowa i powiedzieli, jakże ten może nam dać swoje ciało do jedzenia? No jak to możliwe? No tak na chłopski rozum, no jak to możliwe, żeby Jezus dał co? Odkroił sobie kawałek ręki, no wyobrażacie to sobie po prostu. I oni tak pomyśleli i mówili, co on mówi w ogóle? O co tu chodzi? Jak to w ogóle możliwe? Problem był też i taki, że wszyscy Żydzi, którzy znali Torę, dokładnie wiedzieli, że krwi w ogóle spożywać nie można. Nie będziecie spożywać krwi z żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, więc każdy, kto ją spożywa, będzie wytracony. Więc oni znali, dokładnie znali z Tory, wielokrotnie się pojawia to przykazanie, że nie wolno spożywać krwi, bo kto będzie spożywał krew, spożyje krew, będzie wytracony. A Jezus mówi, że kto będzie spożywał krew, będzie żyć, bo jak nie będzie spożywać krwi, to umrze. To choćby nie wiem, jakie jest stworzyć dogodne warunki intelektualne, to po prostu jest to nie do ugryzienia, nie do zrozumienia. Tak na ludzki rozum. Widzicie trudność jakąś w tym, bracia i siostry? Czy wszystko jest jaśniutkie, że w ogóle mogę nie mówić dalej? Ostatnio czytając Słowo Boże, natrafiłem na taki tekst, który bardzo pomaga nam zrozumieć duchową myśl Chrystusową, gdy mówił o tym, że trzeba pić Jego krew. Jest to historia z życia Dawida. Dawid był w takim okresie, gdy tropił go Saul i przebywał w różnych miejscach, chował się, gdy była wojna z Filistynami do tego jeszcze i było zagrożenie jakby z każdej strony dla Dawida. I Dawid miał takich rycerzy, fajnych, wspaniałych, dzielnych ludzi, którzy w wielu wypadkach wystarczali za dzisiejszy, powiedzmy, grom polski, nie? Że oni w dwóch, w trzech potrafili zrobić rzeczy, których inni całe tysiące nie potrafiły tego zrobić. Tacy komandosi specjalni, ludzie bardzo sprawni, wyszkoleni. Właśnie z nimi wiąże się pewna historia, gdy Dawid pewnego dnia posłał im swego rodzaju wyzwanie. Wyzwanie, które oni podchwycili. Pierwsza Księga Kronik, rozdział 11 od wersetu 15. Trzech z tych 30 czołowych rycerzy zeszło raz do Dawida po skale do pieczary Adulam, podczas gdy wojsko Filistyńczyków obozowało w dolinie Refaim. Dawid przebywał wtedy w warowni, a w Betlejemie stała wówczas załoga filistyńska. Dawid miał pragnienie, więc rzekł: kto da mi napić się wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie? Wtedy ci trzej przebili się przez obóz filistyński, naczerpali wody ze studni betlejemskiej, która była przy bramie, i przynieśli ją Dawidowi. Lecz Dawid nie chciał jej pić, ale ją wylał jako ofiarę z płynu dla Pana, mówiąc: niech mnie Bóg zachowa od tego, bym to miał uczynić. Czyż miałbym pić żywą krew tych mężów, którzy z narażeniem własnego życia ją przynieśli, i nie chciał jej pić. Bardzo interesująca historia, która, mam nadzieję, że nam troszkę rozświeci, pomoże zrozumieć te słowa Jezusa, który powiedział o tym, że trzeba pić Jego krew. Dawid, jak przeczytaliśmy, miał potrzebę. Potrzebę, która stała się wyzwaniem dla jego rycerzy. Bo był w pieczarze, a tam niestety nie było instalacji wodociągowej w tej pieczarze. Nie można było odkręcić kranu i się napić. A do tego, żeby dojść do studni, która była w bramie Betlejemu, trzeba było się przebić przez oddziały Filistyńczyków. Co nie było wcale takie proste. Nam czasem jest trudno się przebić od pokoju do kuchni, żeby dojść i się napić, i wołamy: podaj mi pić, tam podaj, bo mi tego. A w tym wypadku to było wielkie niebezpieczeństwo, żeby to zrobić. Ale Dawid zgłosił to pragnienie. Powiedział: kto da mi się napić ze studni betlejemskiej? Kto? Jak gdyby myśląc, chciałbym się napić, ale to jest impossible. To po prostu teraz niemożliwe, bo kto? Ktoż jest w stanie dostarczyć mi tej wody? To, co powiedział Dawid, stało się wielkim wyzwaniem dla jego rycerzy. Ach, to jest, słuchajcie, mieć obok siebie kogoś takiego, że gdy wypowiesz jakieś pragnienie, powiesz o swojej potrzebie, w nich uruchamia się myśl, jak zaspokoić tę potrzebę. Zrobię coś, żeby zaspokoić tę potrzebę. Mieć przy sobie taką żonę, mieć przy sobie takiego męża, mieć przy sobie takie dzieci, które jak usłyszą, że tata czy mama czegoś by chcieli, no to już chodzą przy tym, żeby to jest wielkie błogosławieństwo. Mieć przy sobie takie braci i takie siostry w zborze, które jak uchwycą, że czegoś bym potrzebował, to staje się wyzwaniem dla nich i starają się już to zrobić. Niech Bóg nas błogosławi takimi ludźmi, takimi bliskimi, takimi braćmi i siostrami. Więc z tych trzech to nie byli jacyś ludzie, którzy musieli dopiero zdobyć w oczach Dawida jakieś punkty. To nie byli nowicjusze, to byli faceci, którzy potrafili różne niezwykłe rzeczy zrobić i którzy już to nieraz udowodnili. I teraz nie chodziło o tę wodę przecież. Chodziło o to, że Dawid ma pragnienie, że ich król ma pragnienie, pomazanie z pańskie ma pragnienie. A to już jest dostateczny powód, żeby narazić nawet swoje życie, żeby wyjść temu pragnieniu naprzeciw. I oni to zrobili. Poświęcili się, zaryzykowali, bo iść tam w środek tych zastępów filistyńskich to nie było takie proste. Możemy to sobie wyobrazić, jak oni się przebijają, jak oni siekają, ustawili się może w jakimś szyku i tymi mieczami tam odpędzali, dzielni rycerze walczyli. To nie było tak, że sobie: ej, Kaziku, patrz, wróbelek poleciał, a ja tam myk i z wody sobie nalałem i przeszedłem, nie wiadomo kiedy. Oni się przebijali, jest powiedziane, przez te zastępy filistyńskie. I faktycznie dokonali czegoś niezwykłego. Biblia o tym mówi, Pismo Święte o tym mówi, z natchnienia Ducha Świętego to zostało zapisane. Wielka rzecz. No i przyszli i podają Dawidowi tę wodę. Podają. Owoc tego poświęcenia ich, tego narażenia ich życia, bo przecież mogli z tej wyprawy nie wrócić. I jak Dawid nazwał tę wodę, którą przynieśli mu trzej rycerze? Nazwał to żywą krwią tych mężów. Owoc ich poświęcenia, owoc ich ryzyka, ich oddania się, ich wysiłku, ich walki, Dawid nazwał żywą krwią tych mężów. Interesujące, prawda? I trochę wyjaśniające nam w ogóle kwestię, co to znaczy pić krew Jezusa. Że to, czego dokonał Jezus, tego poświęcenie, tego oddanie, tego ofiara złożona na krzyżu, jego męczeńska śmierć i zmartwychwstanie, to żywa krew dla naszego zbawienia. Dawid, jak tu przeczytaliśmy, nie chciał pić tej wody, bo wydała mu się zbyt kosztowna, zbyt droga, żeby ją po prostu gul zrobić. I użył jej do tego, żeby wylać ją w ofierze dla Pana. Czyli skorzystał z tej wody w sposób bardziej jeszcze wzniosły i szlachetny, niż tylko, żeby się tej wody napić. I spróbujmy, mając na uwadze ten obraz, spróbujmy zastosować myśl o spożywaniu ciała i krwi Jezusa, zastosować ją do naszego życia. Biblia bardzo wyraźnie mówi, że wszyscy ludzie znaleźli się w ogromnej potrzebie zbawienia. Wszyscy, bez wyjątku, potrzebują pojednania z Bogiem, odpuszczenia grzechów, bo wszyscy zgrzeszyli, bo wszyscy należą do tego świata w sposób naturalny, a Bóg osądził już ten świat i potępił. I czy jakiś człowiek zdaje sobie z tego sprawę, czy nie, to jest w tej ogromnej potrzebie, żeby jego grzechy zostały mu przebaczone, żeby został usprawiedliwiony i pojednany z Bogiem, bo inaczej zginie, bo inaczej idzie na wieczne potępienie. Żeby nastąpiło przebaczenie grzechów, odpuszczenie grzechów, potrzebna jest ofiara krwi, przelania krwi za grzechy, o czym mówi cały Stary Testament. Prawo Boże pokazuje, że według Bożej sprawiedliwości nie może nastąpić przebaczenie grzechów, jeśli nie zostanie przelana krew. Tak mówi na przykład list do Hebrajczyków 9:22, a według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Potrzeba było według objawionego prawa Bożego kogoś doskonałego, kto by mógł złożyć ofiarę za ludzi. Ponieważ wszyscy zgrzeszyli, ponieważ żaden człowiek nie jest doskonały przed obliczem Bożym, ponieważ już z racji swego naturalnego narodzenia jesteśmy skażeni grzechem. Rodzimy się ze swoimi nerwami, rodzimy się, dziecko w łóżeczku leży i już nie chce, już ojku Bóg, on nie chce. Tak, tacy się rodzimy, przychodzimy na ten świat i nie ma nikogo. Nikogo nie było pośród ludzi. Najbardziej najszlachetny, najlepszy człowiek, taki, że go do rany przyłóż, nawet taki nie mógł złożyć ofiary za innych ludzi. Potrzeba było baranka bez skazy, jak mówi stare przymierze. Baranka doskonałego. Więc potrzebowaliśmy doskonałego człowieka, który by tę ofiarę złożył za nas. I potrzeba było kogoś, kto byłby bez grzechu. I jest taki. I pojawił się taki na tym świecie, który narodził się nie z woli mężczyzny, nie z woli ciała i krwi, ale z Ducha Świętego. Doświadczył wszystkiego z wyjątkiem grzechów, Pismo Święte. Doskonały. Gdy Jan go zobaczył, zawołał: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Doskonały baranek Boży przyszedł na ten świat. To Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Bóg, widząc potrzebę, naszą potrzebę, której sobie mogliśmy nie uświadamiać nawet, postanowił tę potrzebę zaspokoić. Jak tych trzech rycerzy, widząc, słysząc o potrzebie Dawida, postanowili ją zaspokoić. Tak Bóg, widząc nas pogrążonych w grzechu, w beznadziei, w śmierci, bo śmierć panowała od Adama, Pismo Święte mówi, aż do Chrystusa, postanowił nas uratować. Syn Boży przyszedł. Przyszedł, aby wykonać Boży plan zbawienia. On, Jezus Chrystus, jest kluczową postacią tego planu. To On właśnie złożył, jako baranek bez skazy, złożył ofiarę za grzech świata. Dlaczego przyszedł Jezus, aby nas ratować? Dlaczego? Zrobił to z miłości. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, czytamy w Słowie Bożym. Z miłości to zrobił. Zrobił to dobrowolnie, bez żadnego nacisku. Zrobił to, ponieważ miłość do swego stworzenia, miłość do nieszczęśliwego rodzaju ludzkiego, który został uczyniony na Boże podobieństwo, który tak się dał sprowadzić z drogi, który tak się pogrążył w grzechu, w nieprawości. Miłość, chęć ratowania sprawiła, że Pan Jezus, nasz Zbawiciel, dobrowolnie postanowił oddać swoje życie. Powiedział tak: Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Czyli Ojciec i Syn postanowili, że Syn pójdzie, przyjmie postać człowieka. W odpowiednim momencie, gdy nastąpi wypełnienie czasu, złoży swoje życie w ofierze. A potem to życie weźmie z powrotem, bo jest Bogiem. Bo wszystko może. I Jezus dokonał cudownego dzieła. Jak Biblia mówi, gdy został ukrzyżowany i położony do grobu, trzeciego dnia zmartwychwstał i z ofiarą swojej krwi wstąpił do niebiańskiej świątyni i złożył ofiarę za grzech świata. Za nas wszystkich złożył ofiarę, doskonałą ofiarę. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek. Nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Alleluja! To jest niezwykła prawda, bracia i siostry. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, Pismo mówi. On nas usprawiedliwił. On nas pojednał z Bogiem. Właśnie tego dokonał. Czegoś takiego niezwykłego, niesamowitego. Tylko On mógł to zrobić. Nikt inny tego nie mógł zrobić. Tak jak Dawid zapytał, kto jest w stanie dać mi się napić? I tam wszyscy portkami zatrzęśli i nikt tego. Było trzech, których było stać na to, żeby to zrobić. I tutaj też nikt nie mógł tego zrobić, ale On przyszedł i to zrobił. I dał możliwość zbawienia, ratunku. I Syn Boży z radością, z miłością daje nam wszystkim korzystać z owoców tego swojego wielkiego dzieła. Każdy, kto pije tę wodę, powiedział kiedyś do Samarytanki, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Jezus oferuje zbawienie, oferuje tę możliwość pojednania z Ojcem. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Podaje nam na talerzu owoc swojego wielkiego dzieła odkupienia. I Słowo Boże nie daje nam żadnego alternatywnego sposobu na życie wieczne. Ukazuje, że Jezus jest jedyną drogą, jedyną możliwością, jedynym sposobem, abyśmy mogli żyć wiecznie. Wróćmy do tekstu, który odczytaliśmy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Widać tutaj jak na dłoni, że nie ma innego sposobu, innej możliwości osiągnięcia żywota wiecznego. Tylko tak, tylko przez Jezusa, tylko przez wiarę w Niego, przez skorzystanie z tego, co On zrobił. Jezus to jeszcze bardziej jakby uzmysłowił, ustanawiając wieczerzę pańską. Robił to, żeby jeszcze raz uczniom pokazać, że nie chodzi o to, żeby oni dosłownie jedli Jego ciało i pili Jego krew. Bo gdy siedział przy stole z nimi, na żywego siedział i podawał im chleb i podawał im wino, mówił, to jest ciało moje, to jest krew moja, żeby oni sobie to uchwycili, że tu wcale nie chodzi o to, żeby ludzie sobie jakoś tam potem wmawiali wbrew logice, wbrew wszystkiemu, że teraz krew wypiłem Jezusa i teraz wziąłem za chwilę kawałek ciała Jezusa, żeby w ogóle nie wprowadzali się w takie w ogóle jakieś takie oszołomstwo, powiedziałbym. Żeby uchwycili wyraz, wymowę tej prawdy. Oni mieli na stole chleb i wino, a Jezus podając uczniom chleb, nazwał go swoim ciałem. To jest ciało moje. Podając uczniom wino, nazwał je swoją krwią. Tak czytamy na przykład u Mateusza. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich, podziękował, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albo to jest krew moja, nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Gdy to zrobił, to im też powiedział, że oni to mają robić, czyli jeść chleb i pić wino, że mają to robić na jego pamiątkę. Poprzez te dwa proste akty, przez tę zwykłą czynność jedzenia i picia, codzienną przecież czynność, żeby jego uczniowie wspominali sobie to jego wielkie dzieło, którego on dokonał. Więc wracając do naszej zasadniczej myśli, pić krew, spożywać jego ciało, to nic innego jak prawdziwie skorzystać z owoców jego ofiary, skorzystać z jego wielkiego dzieła, przyjąć to, uwierzyć w to, zastosować w swoim życiu. To znaczy pić jego krew, to znaczy spożywanie jego ciała. Dawid powiedział: czyż miałbym pić żywą krew tych mężów, którzy z narażeniem własnego życia ją przynieśli? A my co powiemy w odniesieniu do Jezusa? Bóg w Jezusie przyniósł nam dar życia wiecznego, przyniósł nam pojednanie, przyniósł nam odpuszczenie grzechów, przebaczenie naszych grzechów, przyniósł nam żywą krew swoją. I co my powiemy? Nie będziemy tego pić? Nie będziemy z tego korzystać? Co my powiemy? Pan powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Jeżeli tutaj, pod tym namiotem jest ktokolwiek, kto swojego życia nie oddał Jezusowi, kto nie uwierzył z całego serca, że Jezus i za Niego umarł na krzyżu, kto nie wyznał tej wiary swoimi ustami, kto nie przyjął tej prawdy, kto nie napił się tej krwi i nie zjadł tego ciała, nie ma w sobie żywota wiecznego. Chociaż jest religijny, chociaż chodzi na nabożeństwa, chociaż czyta Biblię, chociaż różne rzeczy robi, nie ma w sobie żywota, bo Jezus wyraźnie powiedział: jeśli nie będziecie, nie skorzystacie z tego, co ja zrobiłem, czego ja dokonałem dla ludzkości, jeśli nie skorzystacie z tego, nie napijecie się tego, nie spożyjecie tego, nie przyjmiecie tego, nie macie żywota w sobie. Jak praktycznie spożywać ciało i pić krew Jezusa? Praktycznie jak to robić? Po pierwsze, trzeba uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela świata, jako jedynego, który daje możliwość pojednania z Bogiem. Kiedyś Samarytanie, którzy usłyszeli od Samarytanki świadectwo o Jezusie i zetknęli się z Jezusem i posłuchali tego, co mówi Jezus, powiedzieli: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Dotarło do nich, że On jest Zbawicielem świata. I chodzi o to, żeby do nas też to naprawdę dotarło, żeby się to przebiło poprzez te wszystkie słowa religijne, te wszystkie formułki, ceremonie i tak dalej, żeby się przetarło w naszej duszy, w naszym umyśle, że jest tylko jeden Zbawiciel, jeden, który przyniósł tę możliwość pojednania z Bogiem, otrzymania daru życia wiecznego. To jest Jezus Chrystus. Trzeba w to uwierzyć. Uwierzyć osobiście, uwierzyć z całego serca, uchwycić się tej prawdy, wyznać tę wiarę, opowiedzieć się po tej stronie. To znaczy praktycznie spożywać ciało i pić krew Jezusa. Uwierzyć, że On nam to daje. Bo w odróżnieniu od Dawida, któremu przynieśli tam tę wodę i on tę wodę zobaczył, my tego nie możemy fizycznie zobaczyć. Dlatego potrzebna jest wiara. Dawid nie musiał wierzyć, że oni mu przynieśli wodę, bo ją widział. Ale my tego nie widzimy, ponieważ jest to, bo zbawienie nie jest pojęciem widzialnym, jest pojęciem abstrakcyjnym, jest pojęciem dotyczącym wiary. My potrzebujemy w to uwierzyć. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, powiedział Jezus. Trzeba w to uwierzyć. to jest napić się, to jest spożyć jego ciało, uwierzyć. Uwierzyć, że On to dla mnie też zrobił. Również dla mnie to zrobił. Po drugie, praktycznie spożywać ciało i pić krew Jezusa, to codziennie korzystać z oczyszczającej mocy krwi Jezusa Chrystusa. Codziennie. Jeśli chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, 1 Jana 1,7 czytamy, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, czyli przyznajemy, że jesteśmy grzesznikami, jeśli mówimy o tym, ukorzymy się przed Bogiem, przyznamy się do tego, wejdziemy do swojego pokoju po burzliwym dniu, po jakimś nieporozumieniu, po jakiejś kłótni, ukorzymy się przed Bogiem, przeprosimy Boga, wyznamy nasz grzech. Wierny jest Bóg sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, czytamy dalej w tym samym liście Jana, mamy orędownika Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Praktycznie pić krew Jezusa to codziennie korzystać z jej cudownej mocy oczyszczenia. I ci, którzy to robią, to wiedzą, o czym mówię. Jakie to jest cudowne odczucie w duszy, że ciążyło ci, że sumienie twoje było zaniepokojone, że czułeś się źle z tym, co zrobiłeś, co powiedziałeś, ale gdy upadłeś na kolana, ulałeś łzy pokuty, przeprosiłeś Boga, wyznałeś swój grzech, dostąpiłeś przebaczenia i jak to cudownie człowiek się czuje wtedy, jaką ulgę odczuwa, jaki jest szczęśliwy, że jego grzechy są mu przebaczone. To jest to napicie się krwi Jezusa. To jest to skorzystanie z tego, że właśnie u Niego mamy odpuszczenie. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, jest powiedziane tutaj. Ile razy Bóg może nam przebaczyć w ciągu dnia? 7 razy? Super. Rozumiemy to. Czy On to powiedział od tak sobie w powietrze, czy że sam stosuje to, co powiedział? Więc jeśli zdarzyło ci się w ciągu dnia wyznać Bogu swoje grzechy, powiedzmy około południa, zanim doszło do wieczora, to znowu coś zrobiłeś. Nie daj sobie wkręcić, że nie ma sensu, że Boga możesz szybko rozgniewać, jakby jeszcze raz przyjść do Niego ze swoimi grzechami. Tylko wyznawaj. Przychodź tyle razy, ile trzeba. Tyle razy, ile się zdarzyło zrobić coś, co Go zasmuciło. Mów Mu, przepraszaj Go, przychodź do Niego. On jest ubłaganiem za nasze grzechy. To znaczy praktycznie spożywać ciało i krew Jezusa. Korzystać z Jego daru. To dla Niego, już nieraz to mówiliśmy, to dla Niego jest radość, że są ludzie na ziemi, którzy chcą skorzystać z Jego poświęcenia. To nie jest dla Niego żadnym ciężarem, że ja przychodzę ze swoim grzechem i proszę o przebaczenie. On to robi z radością, ponieważ On już zapłacił. To już jest zapłacone. My na nowo nie żądamy od Niego. Nasz grzech nie wymaga od Niego ponownego przychodzenia na świat i składania ofiary i cierpienia na krzyżu i tak dalej. On to zrobił, jak przeczytaliśmy, raz na zawsze. Tą jedną ofiarą uczynił doskonałymi wszystkich, którzy w Niego uwierzą. Niezwykła prawda. Jak praktycznie spożywać ciało i pić krew Jezusa? Codziennie, jak chlebem, karmić się Słowem Bożym. Przecież Jezus to Słowo. Słowo, które ciałem się stało i zamieszkało między nami. On jest tym prawdziwym Logos, Słowem Boga. Mamy Słowo Boże. To wszystko, co jest nam potrzebne, żeby nasz wewnętrzny człowiek mógł żyć i rosnąć, i się rozwijać, i być czynny w służbie Królestwa Bożego. To mamy w Biblii. Więc trzeba nam czytać Słowo Boże i rozważać. Przywoływać Słowo Boże na myśl w rozmaitych okolicznościach. Zawsze przywołać Słowo Boże. Czynić Słowo Boże podstawą naszych przekonań, naszych postaw, naszych czynów. Właśnie Słowo Boże. Dlatego, że tak mówi Słowo Boże. Dlatego, że tak powiedział Pan. Taki będę. Tak będę żyć. To znaczy praktycznie spożywać ciało i krew Jezusa. Słowem Bożym się karmić. Słowo Boże na co dzień rozważać. Przekazywać. Praktycznie spożywać ciało i pić krew Jezusa to korzystać z daru zbawienia na co dzień. I robić to z radością, z pewnością, z wdzięcznością i wielkim szacunkiem, respektem dla Boga. To znaczy codziennie karmić się ciałem i krwią Jezusa. Trzeba to robić z radością, bo przecież ten dar, który Pan przyniósł nam, to Jego wielkie poświęcenie, ta możliwość pojednania z Bogiem, ona jest godna tego, żebyśmy się radowali przed obliczem Bożym. Bogu jest przyjemnie, kiedy widzi, że my po prostu się cieszymy z tego, co On dla nas zrobił. Że my robimy to nie z miną pogrzebową. Ej Boże, wyznaję Ci moje grzechy i dziękuję Ci, że mi przebaczyłeś. O, dobry jesteś, dziękuję Ci. Z radością, radością, przebaczenie. To jak sobie ludzie się tam da, wiecie, jak tam się pokłócili, chodzą obok siebie, omijają się, ale wreszcie przyjdzie im do głowy, że trzeba się pojednać i jedno do drugie tak jakoś zahaczy. Mówi, no to co, pogodził się, no to dalej. I zrobią tego niedźwiadka, to się jakoś cieszą, no nie? Tak jakoś się rozpogodzą od razu, tak się jakoś, bo nastąpiło pojednanie. Niech by Pan widział, że my naprawdę wierzymy w pojednanie przez krew Chrystusową. Że my naprawdę jesteśmy ludźmi pojednanymi z Bogiem. Niech by widział uśmiech na naszej twarzy. Niech by widział tę radość, tę ekscytację, że nam zostało tak wiele przebaczone. Ja myślałem 20 lat temu, o ja dużo mi zostało przebaczone. Ale teraz po 20 latach mówię, o ile mi zostało przebaczone. A nie chcę jeszcze myśleć, co jeszcze mi się może przytrafić, nie daj Boże. I wszystko to mi zostało przebaczone. Alleluja! Czyż to nie jest wspaniałe? Ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa to ludzie, którzy chodzą na sprężynkach. Oni są po prostu szczęśliwi, bo im tak wiele zostało przebaczone. Niech to będzie widać. To znaczy, żeśmy napili się krwi Jezusa dzisiaj, żeśmy zjedli Jego ciało. To to znaczy. Rozumiemy już tę myśl? Czy nam dalej zgrzyta, jak ja mówię, pijemy krew Jezusa i jemy Jego ciało? Jak zgrzyta, to dawaj, mów, będziemy tłumaczyć jeszcze. To znaczy, żeby to robić z pewnością. Nie tak, przebaczył mi, ale tak nie wiem na pewno, czy mi przebaczył. Czasem tak jest w relacjach z ludźmi, że żona mówi, no dobra, Heniek, odpuszczam ci. Ale widzi Heniek, że ona tak mu całkiem nie odpuściła. Że jest taki tutaj mięsień spięty letko. I że ona tak teraz się przygląda. Mamy takie doświadczenia, że ludzie mówią, że coś przebaczyli, a nie całkiem przebaczyli i tak dalej. I to można czasem niechcący przenieść na relacje z Bogiem i sobie tak myśleć, jednego dnia się cieszyć z przebaczenia grzechów, z odpuszczenia, z pojednania, a następnego dnia zawieje jakaś chmura, coś tam przyjdzie i zwątpienie. I czy ja naprawdę się tak fajnie czułem wczoraj, dzisiaj się tak nie czuję, czy ja mam to ale przebaczone? Trzeba to robić z pewnością, bo Panu przykrość sprawiamy, że On przyniósł dar życia wiecznego. My żeśmy, zdaje się, w to uwierzyli, przyjęli, a następnego dnia tak powątpiewamy. Co to robić z wdzięcznością? Z wielką wdzięcznością, bo miejmy to na uwadze, że nasze zbawienie nie jest za darmo. Tak czasem niektórzy ewangeliści mówią, że zbawienie jest za darmo. Ono nie jest za darmo. Syn Boży wykupił nas swoją własną krwią, Pismo Święte mówi. On zapłacił za nasze zbawienie. I to najwyższą ofiarę złożył. To w ogóle nam się w głowie nie mieści, czego dokonał Syn Boży dla naszego zbawienia. Więc dlatego przydałoby się, bracia i siostry, żeby temu spożywaniu, korzystaniu z tego cudu Jego ofiary za nasze grzechy towarzyszyła wdzięczność prawdziwa, poruszenie serca, respekt dla Niego. Najwyższa pora, żebyśmy to należycie docenili, żeby On widział, że my radujemy się, że my jesteśmy pewni Jego zbawienia, ale że jesteśmy też wdzięczni i naprawdę uniżamy się. Biblia mówi, przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy Królestwo Niewzruszone. I oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Tego respektu, tej głębokiej wdzięczności nam potrzeba. Większość ludzi patrzy na dzieło Jezusa pod kątem własnej potrzeby. Czy ja tego potrzebuję? Pewnego dnia rozmawiałem z jednym z ludzi, którzy tu tędy chodzą w lewo i w prawo, na różnych gazach chodzą, i w pewnej okoliczności rozmawiam z nim i chciałem mu powiedzieć o tym, że potrzebuję Jezusa. A on mówi: zaraz. Ja aktualnie od Pana Boga nic nie potrzebuję. I dlatego też on nie będzie się modlił, nie będzie. No a w tej chwili aktualnie on niczego od Boga nie potrzebuje. Wyobraźmy sobie taką sytuację, to jest mama, która samotnie wychowuje chłopca, syna. Trudzi się, bo jeszcze i chorowity był i trzeba było dużo rzeczy zrobić dla niego, robi dla niego. A on tak lekceważy to, co ona dla niego robi. I gdy ona w jakimś momencie chciała mu uświadomić, że on powinien by trochę jakoś wdzięczność okazać, on jej mówi: a ja się na ten świat nie prosiłem. Tak niektórzy ludzie myślą przede wszystkim o sobie i nie chcą zrozumieć, nie chcą wejść w położenie tego, kto się dla nich poświęcił. Myślą tylko, na ile im jest to potrzebne, czy oni jeśli aktualnie nie odczuwają potrzeby, to w ogóle ani ziemi, ani grzeje ta cała ofiara Jezusowa. Rzecz w tym, żebyśmy my pomyśleli o Nim, a nie o sobie, bracia i siostry. On dla nas zrobił taką wielką rzecz. On dla nas życie oddał. On dla nas umierał, On dla nas cierpiał. On to nie robił dla siebie, On to zrobił dla nas, żeby nas uratować. On tego nie potrzebował. To my potrzebowaliśmy. On to zrobił. Pomyślmy o Nim, jak On się poświęcił dla nas. Rozsądźmy ciało i krew Jezusa Chrystusa. Nie miejmy takiej postawy, żeśmy o to nie prosili. On to zrobił z miłości. My byliśmy zbyt głupi, żeby o to poprosić. My w ogóle nie rozumieliśmy tego, że tego potrzebujemy. A On to zrobił. On to zrobił. I właśnie tak jedzmy Jego ciało, tak pijmy Jego krew, rozumiejąc, że to chodzi o skorzystanie z owoców Jego poświęcenia. W czasie Wieczerzy Pańskiej nie spożywamy ciała i nie pijemy krwi Jezusa. Czy to jest jasne? Zaśpiewamy teraz pieśń i przejdziemy do Wieczerzy.